Dzień dobry Państwu, Stefan Troszczyński, Radio Wnet, 11 czwartek, witamy, a w studio mamy fajnych, ciekawych gości, ale póki co telefonuję do Pieniężna, Państwo nie wiecie, gdzie jest Pieniężno, ale się zaraz dowiecie, to niedaleko Olsztyna, na Warmii. Dzień dobry Panie Burmistrzu! Halo?
Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam.
Dziękuję, że pan uprzejmy był odebrać telefon ode mnie. Przy słuchawce, przy telefonie pan burmistrz Pieniężna Kazimierz Kiejdo. Panie burmistrzu, ja naprawdę tak uważam, że pańskie miasto, chyba tam w sumie 6-7 tysięcy ludzi na północ od Olsztyna za Ornetą, jest no, wspaniałe na takim szlaku historycznym. Proszę nam powiedzieć coś więcej fachowo o swoim mieście i pracy i współpracownikach.
Dziękuję za te ciepłe słowa, ale panie redaktorze, w zupełności je podzielam. Jak najbardziej jestem z Pieniężnym związany od urodzenia, a to dosyć dawno miało miejsce temu, bo w 59 roku. Pieniężno jest wspaniałym naszym kochanym miasteczkiem. Ma wspaniałych ludzi, dla których warto też pracować. Ma też swoją wspaniałą historię, piękną, ciekawą, burzliwą, czasami dramatyczną. Niemniej miejmy nadzieję, że te dramatyczne czasy dawno minęły i został nam tylko rozwój. Mamy wspaniałego patrona Seweryna Pieniężnego, którego niedawno obchodziliśmy rocznicę właśnie śmierci, jak i urodzin. Jest to wspaniałe miasteczko i też wspaniały patron. Patron, który krzewił polskość na Warmii i Mazurach, który życie oddał też za właśnie za wolność Polski, za wolność Warmii i Mazur. Jest to wspaniała sylwetka, wspaniały patron, człowiek, który może być dzisiaj przykładem dla wielu naszych mieszkańców, jest przykładem dla wielu mieszkańców, jak i dla wielu, myślę, mieszkańców Polski.
Właśnie, może przypomnijmy sylwetka. Jego drogę życiową. Syn redaktora naczelnego Olsztyńskiej Gazety Polskiej, potem przejął redakcję, został w wieku 50 lat zamordowany w niemieckim obozie koncentracyjnym niedaleko Królewca. Krótkie życie, ale pełne pracy dla Polski, wspaniałej. No i właśnie to jest teraz nazwą patronat i nazwa pańskiego miasteczka. No to jakoś tak przyjemnie, prawda?
Oczywiście, bardzo. Jest oddać życie z 50 lat, w wieku mając 50 lat, no to jest, powiedzmy, tragedia, bo jeszcze przed nim było wiele lat twórczej pracy. Niemniej jego pracą, jego twórczością, jego zaangażowaniem właśnie w polskość tej ziemi można było obdzielić kilka innych osób. Był bardzo człowiekiem, bardzo twórczym, bardzo pracowitym. Oczywiście krzewił polskość, ale był też katolikiem. Wydawał w swoich gazetach, wydawał również Gościa Niedzielnego. Także to było połączenie i patriotyzmu, i wiary, bo przecież Warmia, jak i nasze ziemie też przetrwały dzięki właśnie tej wspaniałej synergii umiłowania do ojczyzny, jak i zaufanie, jak i współpracy, jak i właśnie tej wierze katolickiej, bo przecież Kościół był ostoją polskości. Więc jako działacz, jako patriota bardzo, bardzo nam jest wspaniałą sylwetką, wspaniałą postacią.
A teraz, jeśli chodzi o problemy obecne, współczesne, i jesteś na szlaku, Warmia jest coraz popularniejsza, świetnie jest reklamowana. Uważam, że Urząd Wojewódzki i w ogóle wojewoda bardzo dużo robią. Natomiast ciągle jeszcze można by więcej. Jakie pan ma plany? Bo już ma pan duże doświadczenie, jeśli chodzi o w ogóle samorządowe sprawy, no i tego terenu. Co by pan chciał? Jakie są pana marzenia?
Marzeń jest bardzo dużo, niemniej większość jest funkcją oczywiście dochodów naszej gminy. Nasza gmina nie jest zbyt majętną, zbyt wielu dochodów nie ma. Jest to z reguły teren rolniczy. W tej chwili systematycznie przeobraża się właśnie w działalność bardziej inną niż rolnicza. Powoli to się wszystko przekształca. Niemniej dochody nasze nie są zbyt wielkie. Dochód własny to zaledwie 7,5 miliona złotych, a zatem z tym za wiele zrobić nie można. Trzeba też mieć na względzie to, że nasze miasteczko było zniszczone w 90% w czasie działań wojennych. Brane było z szturmu, a więc dużo przed nami jeszcze pracy. Jest do odbudowy zamek, XIV-wieczny zamek kapituły warmińskiej. To są kwota rzędu około 50 milionów złotych. Jest jeszcze do odbudowy ratusz. On jest wprawdzie zabezpieczony. Kwota około 10, zabezpieczony przed degradacją, ale kwota do jego odbudowy około jeszcze 10 milionów złotych. Także to są jak na nasze potrzeby dosyć możliwości. To są duże dosyć pieniądze i potrzeba nam zewnętrznych środków. Najważniejszą bolączką dzisiejszego dnia są drogi, które mamy około 200 kilometrów, a są wszystko. To są drogi szutrowe, ulewne deszcze od półtora roku, niemalże ciągłe do tej pory, bardzo zdegradowały, przyczyniły się do degradacji tych dróg. Jako że rolnicy są już uzbrojeni w ciężki sprzęt, a drogi są miękkie, więc bardzo nam to dokuczyło. Także potrzeb jest bardzo dużo. Niemniej mamy też, możemy się pochwalić pewnymi rzeczami. Otóż mamy piękną, gdyby ktoś chciał odwiedzić, pieniężną, zapraszamy. Leżymy na przykład na trasie 400-kilometrowej ścieżki rowerowej ścianą Polski.
Właśnie, wspaniała, najdłuższa, jedna z najdłuższych.
Najdłuższa trasa, która tak. jest, którą można Barka, przejechać prawda? Rowerem. Również też przez Górowo, Lidzbark, Pieniężno, dalej do Via Baltica. W każdym bądź razie mamy inne atrakcje, mamy piękny rezerwat przyrody. No i to, o czym zawsze się, rezerwat przyrody, w którym jeszcze przed wojną to była jako ośrodek, jako rekreacyjny dla dawnych mieszkańców i tych ziem, jak i mieszkańców elity, która wówczas rządziła na tym terenie, a więc elity Rzeszy wówczasnej niemieckiej. W każdym razie mamy jeszcze perełkę, którą się zawsze chwalimy. Jest to muzeum etnograficzne, a więc które zawiera około 10 tysięcy eksponatów z 70 krajów świata, z krajów, w których nasi ojcowie werbiści prowadzą swoje misje. Jest to jedyne chyba swego rodzaju takie muzeum. W ciągłej ekspozycji jest około 2000 eksponatów udostępnionych. Także to są eksponaty zbierane od lat i przywożone przez misjonarzy od lat 60., a więc od kiedy zaczęli wyjeżdżać na misję. Mamy piękny kościół, 14-5-nawowy, to jest wyjątek, on był przebudowany, stąd 5 naw powstało. Jest to kościół 14-wieczny. Mamy zamek kapituły warmińskiej, w którym rezydował Kopernik. On jest też, jak wspomniałem, zagradowany, wymaga remontu. Niemniej można go, w środku jest dosyć dobrze zachowany. Więc mamy sporo zabytków, mamy co pokazać. Gdyby ktoś był zainteresowany, jak najbardziej zapraszamy. Mamy jeszcze most nad Wałszą, który jest jednym z najwyższych czynnych mostów nad lustrem rzeki Wody. Jest piękny folwark z dworem i parkiem w miejscowości Kierpajny, który został w ubiegłym roku odrestaurowany. Jest to dworek, który był kiedyś w latach 1200. Dobra były nadawane wówczas z szlachcie za ich udział w różnych, powiedzmy, za różne zasługi, więc ten dworek jest zachowany i odrestaurowany 2 lata temu. Również tam jest zajezdnia, jest wozownia, Także to wszystko można zobaczyć. Ewenementem też myślę, że na dużą skalę są nasze krzyże, kapliczki i figury przydrożne, które mamy u siebie skatalogowane. Mamy ich około 200 na naszym terenie. Jak wiemy, krzyże i kapliczki znaczyły granicę świętej Wargi, więc one też, to jest bardzo ciekawe. Mamy je skatalogowane, są udostępnione, możemy je pokazywać. No i piękna rezerwat Doliny Rzeki Wałszy, które jak również było miejscem wypoczynku mieszkańców dawnych tutaj terenów. Także z cudownym źródełkiem.
No właśnie. Tak, panie burmistrzu, ja tak często rozmawiam z burmistrzami, prezydentami. Powiem panu, że mało kto tak wspaniale i ciekawie ze znajomością rzeczy o swoim terenie mówi. Bardzo panu gratuluję i życzę, żeby tych turystów, no a szczególnie tych inwestorów, żeby te inwestycje jednak tam się popisały, bo tamtej PGR-owskiej schedy jest sporo. No różne tam walki i dzieje waszej ziemi. Między innymi była tam jednak napaść i te straszne czyny ze wschodu przyszły. No uporaliście się z jednym pomnikiem, którego nie powinno być i już go nie ma. Natomiast to, co przed wami, no to myślę, że jest w jasnych barwach. Czego serdecznie życzę.
Miejmy nadzieję, mając tak wspaniałego patrona. Zresztą to jest, myślę, mamy dobrego orędownika.
Seweryna Pieniężnego.
Mamy dobrego orędownika u Boga, także będzie o nas na pewno dbał o nas i będzie dbał. No teraz mogę też się pochwalić, że w ramach dekomunizacji zmieniliśmy ulicę 17 lutego na ulicę Ojca Mariana Żelazka.
Misjonarza.
Który pracował, misjonarza wermisty, tak, który pracował w Indiach, który jest prowadzony proces beatyfikacyjny tego właśnie werbisty.
No i macie tych wspaniałych werbistów. Polska ma około 2000 misjonarzy na świecie. 100 misji, tak, chyba, czy ponad 100 nawet, tak, tak, wszędzie.
Tak. Nasi prowadzą w 70 krajach świata misje swoje.
Właśnie, to znakomity, wielki, ważny zakon. Bardzo dziękuję, panie burmistrzu. Pan Kazimierz Kiedo był gościem i
bardzo dziękuję również.
Nie ustajemy, do zobaczenia, do usłyszenia. I nie ustajemy jeszcze w temacie warmińskim, w armii katolickiej, w armii, która tak ważną rolę odegrała i odgrywa. Mianowicie ostatnio odbyły się właśnie takie jubilej tygodniowe uroczystości wspomnienia zorganizowane, tu muszę się pochwalić, bo też jestem działaczem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, naszego oddziału, najlepszego oddziału, jaki mamy, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie. Tam kieruje ksiądz Ireneusz Bruski i szereg osób jest bardzo, bardzo aktywnych. Kolega Radzicki. Wiele osób, to długo musiałbym wymieniać. I ten tydzień był, obfitował 30, ponad 30 różnego rodzaju imprez. Były to spotkania, koncerty, wieczory z prezentacją filmów dokumentalnych, wystawy fotograficzne, a też coś dla ucha. Między innymi dał się namówić na przyjazd i koncert Aleksander Ładysz. Zaraz państwo usłyszycie ten głos. Nie sposób go pomylić z jakimkolwiek innym, z tym fantastycznym zaśpiewem wschodnim. No i jeszcze pani Joanna Cortes. Pani Joanna Cortes, sopran i pan Aleksander. Dzień dobry, panie Aleksandrze.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Niech pan jeszcze coś powie, bo ja lubię pana słuchać.
Cóż mogę powiedzieć? Bardzo piękna wypowiedź burmistrza Pieniężna, bardzo ciekawa. Jednocześnie interesujące to jest, ile wspaniałych mamy jeszcze miejsc, może nie tyle nieodkrytych, co takich, które są warte uwagi, żeby je odwiedzić. Tak jak właśnie słuchałem tutaj tej wypowiedzi pana burmistrza na temat Pieniężna i zainteresowała mnie. Zresztą muszę powiedzieć, że właśnie ta podróż ostatnio do Olsztyna na ten nasz zjazd, taki właśnie na takie celebrowanie nasze
Seweryna Pieniężnego,
było wyjątkowe. Dla mnie o tyle ciekawe, że byłem po raz pierwszy w Olsztynie.
Tak?
I choć było koszmarnie zimno i to nie jest taka pogoda dla śpiewaków najlepsza, to byłem pod dużym wrażeniem tego pięknego miasta i okolic, które myśmy mijali. No wprawdzie byliśmy krótko, bo tylko półtora dnia, ale
byliście
nie na pewno deser. Wrócę w tamte strony.
Na deser i śpiewaliście na gali, na okrasę i to był piękny, piękny koncert. A to z tego, z pańskiej łączki, panie Aleksandrze, Muzyka to coś, co nas ma łagodzić i co jest fantastyczne i w ogóle artyści, bez których nie można się obejść, ta ozdoba, no cienko przędą.
No niestety cienko przędą i to, co ciekawe, przędą cienko ci, którzy tak naprawdę powinni być zdecydowanie bardziej uhonorowani, niż ci, którzy kreują często tą kulturę, która jest może taka popularna, łatwa w odbiorze, ale jej wartość sama w sobie jest, nie chcę powiedzieć, mierna albo żadna. Natomiast środowiska te, które no, powinny być w jakiś sposób dofinansowane, czy też które powinny mieć odpowiedni status, niestety u nas ta polityka kulturalna jest no, pod dużym znakiem zapytania.
Tak. Niestety, ale to miało się poprawić, a jakoś nie widać urzędników od kultury coraz więcej. A nasi śpiewają, owszem, w najlepszych teatrach świata, ale u nas zdaje się nie najczęściej.
No to zwykłe warunki ekonomiczne. No, jeżeli przeliczymy, powiedzmy, gaże, które są w Europie czy na świecie, no to trudno nam jest do nich dołączyć. A tak jak mówię, ta polityka kulturalna jest... Nie chciałbym tego używać słowa postawiona trochę na głowie, ale nie spełnia tych oczekiwań, o które my byśmy chcieli. Przede wszystkim, żeby uszanować i talenty, i doświadczenie, i wiedzę ludzi, którzy przez wiele lat dochodzili do pewnego poziomu. Natomiast no, stykają się i na co dzień walczą z tą taką szarą rzeczywistością, z tą tak zwaną, jak to czasami niektórzy mówią, byle jakością kulturalną, bo niestety tak jest. I co przykre, że głównie kreują ten niski poziomu kulturalnego, kreują niestety media. I tutaj ja oczywiście liczę na to, że takie rozgłośnie jak Radio Wnet będzie mogło dotrzeć do słuchaczy i zwrócić im uwagę, że czasami warto jednak zastanowić się, że są rzeczy wartościowe dla kultury, a nie tylko zwykłe, popularne, łatwe w odbiorze, często na bardzo złym i niskim poziomie programy, które są kreowane i które są promowane i których autorzy, jednocześnie ci, którzy w tym biorą, zarabiają zdecydowanie lepiej niż ci, którzy chcą coś zaproponować na jakimś poziomie.
No właśnie, Radio Wnet robi co może, Krzysztof Skowroński naprawdę walczy dzielnie, oby się to wszystko, ta koncesja udało. Liczymy na to bardzo. A my również mamy co zaśpiewać, pokazać. I wiem, że pan uczestniczył teraz w takim dość mądrym, na pewno bardzo mądrym i dość mocnym przypomnieniu Stanisława Moniuszki.
No, trudno powiedzieć przypomnieniu. Przecież to nasz narodowy kompozytor. Obok Chopina równorzędny, o ile nie ciekawszy. Bo myślę, że muzyka Moniuszki jest na tyle łatwa w odbiorze i komunikatywna, że można z nią dotrzeć do każdego. W związku z tym trudno powiedzieć, że odkrywamy Moniuszkę. Po prostu zbliżamy się do 200-letniej rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki, która będzie w przyszłym roku, w maju. I ja jako, że prowadzę fundację również, która działa na rzecz kultury, postanowiliśmy wspólnie z rodziną i Moniuszków, którzy do tej pory żyją, a jest ich prawie 60 na świecie już, powołać Społeczny Komitet Obchodów 200-lecia urodzin Stanisława Moniuszki i starać się przywrócić należne miejsce temu kompozytorowi. No właśnie, drodzy słuchacze, to jest nasze dobro narodowe. To ostatnio tu powiem, to będzie może taka premiera, którą państwo usłyszycie. Pomyślałem, że w tym roku obchodzimy, mamy szczególną datę, obchodzimy stulecie niepodległości Polski. Czy przez chwilę państwo pomyśleli, że mamy w naszym dorobku muzycznym, a szczególnie właśnie Stanisława Moniuszki, arię, która powinna być mottem tych obchodów. To aria miecznika ze Strasznego Dworu. Słowa są tak wymowne, że nic bardziej nie powinno być promowane niż właśnie tego typu gatunek muzyki.
Przypomnijmy choćby kilka słów. Jak pan chce, może pan zaśpiewać, ale nie wiem.
Znaczy, to jest aria barytonowa, w związku z tym trudno mi tu cytować, bo nie znam jej tak w całości. Ale chciałbym zwrócić na to uwagę. Nawet myślimy o tym, żeby wystąpić do pana prezydenta Andrzeja Dudy z propozycją, może z taką sugestią, żeby ta aria była motywem przewodnim tych obchodów.
Stulecia w listopadzie.
Stulecia w listopadzie. No, a sam Stanisław Moniuszko, no cóż więcej powiedzieć. Chcemy, żeby na równi z Chopinem był rozpoznawalny jako nasz narodowy kompozytor na świecie. To jest nasz obowiązek wręcz. To nie to, że my mamy się wstydzić jego, że mamy chować go gdzieś. Wszyscy, każdy, kto ma w swoim kraju tak znamienitych kompozytorów, chwali się tym. My się, nie wiem czemu, wstydzimy, nie wiem, podchodzimy do tego w sposób, a Moniuszko, to tak wszyscy go śpiewają. Okazuje się, że nie wszyscy, bo nawet powiem szczerze, przy okazji tej inauguracji, o której może będzie okazja jeszcze chwilę powiedzieć, zwróciłem uwagę, że nawet niektórzy studenci Akademii Muzycznej nie znają niektórych utworów, które są jakby kanonem literatury muzycznej polskiej i w dorobku Moniuszki, no wręcz jakby rozpoznawalne przez wszystkich. Tutaj mam na myśli taką pieśń wieczorną. Okazało się, że niektórzy jej nie znają. No, dla mnie to jest dziwne, bo to każdy z nas tą pieśń kojarzy, prawda? Chociażby co? Z Moniuszką.
To?
No, po nocnej rosie, płyń w wiecznym głosie, to jest jedna z wielu oczywiście w jego repertuarze tych pieśni, które są, powinny być, jakby to powiedzieć, ktoś by powiedział w dawnych czasach, pod strzechą u nas w domu. Śpiewane, rozpoznawane. Ja rozumiem, że świat współczesny idzie do przodu, ale wartość tych utworów i ich ponadczasowy charakter, bo zwróciliśmy uwagę na to, w repertuarze Moniuszki właściwie my mamy zbiór pieśni, które mogą znakomicie wypełnić nie jeden, a dwa koncerty poświęcone właśnie niepodległości Polski. Bo tak jak przytoczyłem, aria miecznika, aria chorążego z hrabiny, aria Hanny ze Strasznego Dworu, aria Stefana, to są arie, w których ten pierwiastek patriotyczny Polski jest wręcz uwypuklony. To przecież Moniuszko robił to w czasie zaborów, w związku z tym celowo dopisywał, czy też wplatał teksty, które będą miały znamiona tej walki o patriotyzm, bo nazwaliśmy zresztą ten nasz taką inaugurację, że jest to muzyczna walka o niepodległość Polski Stanisława Moniuszki. No, okazuje się, że można i to tego nam brakuje, że my nie potrafimy docenić tak wartościowego repertuaru, jaki mamy.
Nazwaliśmy, więc bardzo współpracował pan z wnuczką, prawda?
To znaczy, no, w naszym komitecie jest kilka osób z rodziny, natomiast przewodniczącą jest prawnuczka, pani Elżbieta Janowska-Moniuszko, no, która jakby jest najbardziej czynna i najbardziej, jakby to powiedzieć, no, współpracuje, zainicjowała komitet. Zebraliśmy ponad 60 w tej chwili w Polsce i na świecie, to prawie 80 osób, to największy komitet, społeczny komitet moniuszkowski na świecie. Nie ma drugiego takiego, złożonego z tak znamienitych osób, które w tym komitecie są, bo to są i posłowie, i senatorowie, i profesorowie akademicy z różnych dziedzin, nie tylko muzycznych, ale z różnych dziedzin kultury, sztuki, właściwie wszystkiego, co jest związane z nami. I no myślę, że ta inicjatywa tego komitetu jest no, bardzo cenna. No a mówię, no zawsze jest problem ten jeden zasadniczy, jak zdobyć jeszcze na to wszystko te środki. No ale myślę, że mamy wsparcie tak ważnych osób, że myślę, że nam w tym pomogą.
Miejmy nadzieję, a pani praprawnuczka jest bardzo energiczna i to jest podstawą wszelkich sukcesów. Zresztą, jeśli chodzi o sprawę właśnie tego odbierania i rozumienia, te wątki Halki, no, zawsze podkreślano wszystkim ten wątek społeczny, prawda, tutaj różnice klas, ten stary dwór, to nie do końca były chyba eksponowane te sprawy walki, te sprawy niepodległościowe. I to chyba jest jeszcze przed do wytłumaczenia. No i do, tak jak powiedziałem, do może nie odkrywania, ale popularyzowania, bo jednak inni potrafią bardziej, lepiej zadbać, choćby Czesi o smetanę, czy tam inni o swoich, a nasi, no teraz w repertuarze jest jakiś straszny dwór?
Gdzieś w Polsce? Niedawno był w teatrze, były dwa spektakle.
A to znaczy Chińczyk, czy Japończyk, czy ktoś tam reżyserował, tak?
Nie, Anglik.
Anglik, no mała różnica.
No, różne są zdania. Ja nie chcę się wydawać opinii, bo...
No dobrze, Anglik, w każdym razie nie Polak.
I nie teraz, Polak, tak.
A teraz inne Achalka jest gdzieś w Polsce, bo tego na stałe, to, bo to powinno być...
Staramy się jako komitet śledzić te wszystkie wydarzenia. Jest nie to ma. Dość trudne. W tej chwili, z tego co mi wiadomo, na razie Halki nie ma. Aha. Jest w Łodzi Straszny Dwór, w takiej klasycznej odsłonie, tak, którą my kojarzymy,
no
prawda?
No właśnie, przepraszam za taką mądrzenie się, ja nie jestem od tego, ale muzyki, ale to jednak takie chyba normalne byłoby, że tego typu niby tak, no nie niby, bo każdy w Polsce wymieni, no Halka, Straszny Dwór, prawda, Moniuszka, na ogół koniec na tym. No, ale to powinno być na stałe i zawsze, i klasyczne. Tutaj nie ma co szukać, wydziwiać jakieś cuda na scenie.
Zgadzam się z tą wypowiedzią, jak najbardziej tak. Uważam, że w podstawowym, znaczy w tym takim zasadniczym, podstawowym repertuarze każdego teatru operowego, muzycznego w Polsce, a mamy ich kilka,
tak,
ten repertuar klasyczny, polski i ten narodowy powinien być na pierwszym miejscu. Ja dam przykład. Niedawno wróciłem z Ukrainy, gdzie też powołaliśmy Komitet Moniuszkowski z ogromnym zresztą zainteresowaniem. To było przyjęte. Jest już kilkunastu członków. Już w marcu przyszłego roku będziemy mieli inaugurację Filharmonii w Kijowie. I przyjrzałem się pracy teatrów muzycznych na Ukrainie. Proszę mi wierzyć. Scena operowa w Kijowie to jest przynajmniej 2-3-4 razy w miesiącu spektakl, który jest im ich spektaklem narodowym, ich kompozytorów narodowych.
Tak jest.
No, nic dodać, nic ująć, prawda? Tutaj, jeśli chodzi o Straszny Dwór, ja miałem kłopot, bo miałem gości z zagranicy w zeszłym roku. Nie byliśmy w stanie wybrać się, bo nie było w repertuarze opery narodowej Strasznego Dworu. No, ale liczymy, że teraz to troszeczkę się zintensyfikuje, bo przed nami te obchody rocznicy urodzin Moniuszki, więc na pewno 200-lecia urodzin. W związku z tym na pewno będzie łatwiej i będziemy bardziej rozpoznawalni i na pewno instytucje będą chciały kulturalne wziąć udział w tych obchodach. W związku z tym na pewno się trochę tego tak zwanego Moniuszki się zintensyfikuje. A ja powiem tak, no my wymyśliliśmy, wśród naszych członków są również osoby z zagranicy, jedna z mi bliskich osób, która też jest w komitecie, ogłosiła hasło, które myślę, że powinno być takim hasłem ogólnopolskim. Mianowicie, moda na Moniuszkę to moda na Polskę. Cóż bardziej wymownego, prawda? To hasło powinno nam dawać prawo do tego, żeby ten kompozytor jednak był bardziej celebrowany niż w tej chwili.
No właśnie, Stanisław Moniuszko. Piękne imię, piękne nazwisko. Ważny kompozytor niezwykle. No ale pan jest też trochę dziennikarzem, bo jest pan członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Pisze pan recenzje, zajmuje się pan publicystyką muzyczną i było to nawet gdzieś tam daleko za oceanem w Kanadzie. Jak to było w ciągu ostatnich, niedawno jeszcze?
To znaczy, no, to jest taka umiejętność, którą mi dała moja mama. Zresztą
Czajkowska.
Zuzanna Czajkowska. Zresztą dzisiaj akurat przypada pierwsza rocznica jej śmierci. Tak nomen omen, to taka szczególna dla mnie data, 1 marca.
Trzeba wspomnieć właśnie. Naszą bardzo aktywną działaczkę Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Tak, i krytyka muzycznego.
Tak, wieloletni krytyk muzyczny. No i ja trochę, jak to się mówi, z mlekiem mamy, wyssałem tego dziennikarstwa. Przez wiele lat pracowałem przy edycji wielu magazynów, między innymi takich początkach Zwierciadła, potem Kalejdoskopów, potem w wydawnictwach papieskich.
Dzieła papieskie, właśnie.
W papieskich dziełach misyjnych przez 5 lat byłem zarówno redaktorem technicznym, jak i osobą, która zajmowała się pisaniem na temat, no, przede wszystkim o kulturze. Potem rzeczywiście trochę wyjechałem za granicę, w Montrealu, gdzie mieszkałem, gdzie mieszka mój syn, już prawie dorosły człowiek.
Bernard.
Bernard, tak. Też próbowaliśmy założyć takie polskie gazety. No to jest trudniejsze, ponieważ Polonia wbrew pozorom nie jest tak bogata, żeby wydawać tak znamienite na przykład gazety czy takie magazyny jak na przykład Bez Wierszówki, który jest tutaj takim naszym sztandarowym magazynem Stowarzyszenia Dziennikarzy. Ja jestem
wydawanym w Olsztynie.
Tak, wydawanym zresztą w Olsztynie, które robi
przez
ogromne
wrażenie. Księdza Ireneusza Bruskiego.
Potem wróciłem do Polski w Krynicy, wydałem gazetę krynicką, która się cieszyła ogromnym powodzeniem wśród przede wszystkim czytelników, mniej wśród władzy, bo nie byłem spolegliwy wobec tej władzy tamtejszej. Nie pisałem ich peanów, tylko raczej szukałem tematów, które będą mogły, no, które są wrażliwe. No i tak się to powoli łączy. No, staram się pisać o kulturze. Bardzo trudno jest pisać o kulturze, będąc jednocześnie no, artystą, bo też taki mam zawód, bo jestem też śpiewakiem, w związku z tym ten zawód artysty czasami koliduje z zawodem dziennikarskim, bo jeśli bym chciał wyrazić jakąś opinię o swoich kolegach, czy innych. No tak, ale w jaki sposób to deprecjonuje działanie. Natomiast staram się pisać o rzeczach ciekawych.
Jak będziesz,
które są.
Będzie prawda, to nie będzie deprecjonowało.
To nie chodzi o prawdę, to chodzi o po prostu o pewną... czasami mnie mama nauczyła jednej rzeczy. Jeżeli coś... do czego nie masz przekonania, albo coś, co no, wbrew tobie jest jakby, albo nie podoba ci się, to lepiej nie pisać.
No oczywiście. Kłamać jest najgorzej. W ogóle to jest największa zbrodnia dziennikarska. Dobrze, a teraz jeszcze Bernard, syn, Bernard, ojciec, syn, ty, pan Aleksander. No Aleksander Wielki, rzeczywiście kawał chłopa. I ten głos niesamowity. I ten straszny dwór, i ten aria Słuby, i to wszystko się tak jakoś kręci wokół tego basa. I to jest coś pięknego. W swoim czasie my mieliśmy zawsze bardzo te dobre, te niskie głosy śpiewaków. Teraz też mamy trochę, za granicą, z tego co wiem. A wracając jeszcze, co należałoby w Polsce właśnie w tych sprawach muzycznych tak doraźnie zmienić? Bo sporo pan właśnie robił, że tak powiem, w kulturze. No zna pan to środowisko nieźle, prawda? Tylko co, docierać do nich jest trudno, czy oni...
Powiem truizm. Zmieniać przede wszystkim edukację muzyczną, która...
Podstawową.
Podstawową, aha, która przede wszystkim nie tyle nawet szkodzi, co w ogóle jej praktycznie nie ma.
Chórów nie ma.
Coraz mało. Mniej, coraz mniej. Wprowadzić narodową literaturę muzyczną. Chociażby tego Moniuszkę. My przy okazji tego działania Społecznego Komitetu opracowaliśmy kilka programów, w tym jest taki program, który się nazywa Narodowe Granie i Śpiewanie Stanisława Moniuszki w szkołach i tak dalej. Proponujemy, jeśli są zainteresowane szkoły, zainteresowane przede wszystkim szkoły podstawowe i gimnazjalne, no gimnazja się powoli teraz kończą, ale te szkoły podstawowe, mamy przygotowane...
Licea są.
Tak, licea też. Mamy przygotowane programy dla tych szkół, żeby przybliżyć ten repertuar nasz klasyczny, narodowy, żeby uczeń mógł się zetknąć z żywą muzyką, bo tak, w tej chwili głównym narzędziem, które jest do odsłuchu, to jest smartfon bądź komputer. Już coraz mniej telewizja. To są narzędzia, które tam w YouTube'a i tak dalej. Ale do szkoły YouTube'a, komputera się nie da przywieźć, natomiast można przywieźć dobrych artystów, nawet studentów, którzy przedstawią tą literaturę muzyczną w sposób poprawny i właściwy. Skomentują, pokażą, powiedzą, przybliżą, bo coś, co jest namacalne, jest najlepiej przyswajalne.
No i sami będą styk bezpośredni.
Tak, ten bezpośredni kontakt jest podstawowy. Tak. A im wcześniej to zaczniemy, tą edukację muzyczną, taką prawdziwą, zdecydowaną, no to tym więcej mamy szansy, że będziemy więcej mieli tych melomanów tej muzyki tak zwanej klasycznej. Nie chcę mówić tego słowa, bo ono jest czasami źle postrzegane. Chociaż ja uważam, że no, w tej chwili nawet się łączy już niektóre utwory rozrywkowe i klasyfikuje się jako klasyczne. To trochę nadużycie, ale tak jest. Więc myślę, że jest, mamy te programy. Mamy w ramach tego Społecznego Komitetu też program, który się nazywa 200 koncertów z okazji 200-lecia Stanisława Moniuszki, gdzie chcemy wyjść na zewnątrz, wspólnie razem z instytucjami kultury w Polsce, zaproponować ten repertuar, przypomnieć go, przywrócić w sposób należny, taki jaki się jemu należy, temu kompozytorowi.
Właśnie, brak mi trochę Waldorf, Konicki, Weber.
No niestety były... tak, no przemija czas, rzeczywiście.
No ale powinni nowi powinni być już.
Jest z tym pewien kłopot, bo to wymaga pewnej, no przypuszczam, że tak jak mama moja, ona urodziła się, to była jej pasja. Każdy musi mieć jakąś pasję w swoim życiu. I do tej pasji trzeba się po prostu urodzić. No jeżeli się jej nie ma, no to nie ma.
Szczególnie właśnie
no.
W dziennikarstwie. To jest istotne, tak. Bardzo tak, bo ten dziennikarz wcale nie jest taki lekki zawód, a i też nieopłacany i oszukiwany bez przerwy. No, więc to jest kupa problemów, a muzyka jest wieczna.
Muzyka jest wieczna i mam nadzieję, że przetrwa przez kolejne wieki. Ale skoro już tu jestem i mam prawo do głosu, chciałbym... powiedzieć o rzeczy dość smutnej też związanej z kulturą, z którą mam do czynienia od niedawna, bo może nie tyle z tym problemem od niedawna, bo trafił do mnie bardzo wstrząsający list.
Miał pan w domu zawsze chyba. W domu.
Tak, ale tutaj jest inna dziedzina sztuki, którą się zajmuje moja fundacja, a list jest na tyle smutny i wstrząsający, że chciałem może za pośrednictwem wspaniałego Radia Wnet zwrócić uwagę słuchaczy, państwa, dziennikarzy i wszystkich, którzy nas słuchają, że w naszej, w Polsce mamy problem artystów, którzy mają wspaniałe nagrody, mają wspaniały dorobek, natomiast są pozostawieni sami sobie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jak słucham czasami o tych zbiórkach publicznych, które powstają na rzecz różnych organizacji politycznych, przedziwnych, które wręcz wyłudzają od ludzi pieniądze, chciałbym zwrócić na to uwagę, że są wśród nas też tacy ludzie i artyści, którzy bezwzględnie potrzebują pomocy.
Tak jest.
Do czego zmierzam? Jeśli mogę, krótko powiem.
Może na chwileczkę przerwiemy, bo zdaje się, że udało nam się połączyć z sądem w Włoszczowej. Czy przy telefonie jest pan Zygmunt Miernik?
Tak, jestem przy telefonie.
O, witam pana. Panie Aleksandrze, wrócimy do sprawy. A pan Zygmunt Miernik wyszedł na chwilę z rozprawy, tak, na sekundę, żeby nam powiedzieć właśnie, co to za sprawa, gdzie i jak się toczy.
No, jestem szokowany, toczy się sprawa dalej, szczególnie dzisiaj, w dniu święta żołnierzy wyklętych. I trzeba zaznaczyć jeszcze, że właśnie dzisiaj weszła ustawa, która mówi o prawdzie politycznej, tej prawdziwej IPN-u, w skrócie mówiąc. Są to trzech młodych studentów, którzy sprzeciwili się i rok temu oblali farbą pomnik, który chwalił i żołnierzy i rozstrzelał się nad nimi, że polegli w walce z narodowymi siłami zbrojnymi, z NZZ-em, bandytami i tak dalej, jest na pomniku napisane. Jest to w ogóle nieprawdą. Ten pomnik powinien być usunięty. Oni to nagłośnili, oni to pokazali, a gdzieś znaleźli się na ławie oskarżonych.
Kto to jest? Może coś o nich więcej?
Studenci, nie znam dokładnie w tej chwili nazwisk, ja nie chciałbym przekręcić któregoś z panów, ale jest to, występuje jako oskarżyciel posiłkowy Stowarzyszenie Komunistyczne. Jako organizacja powinna być zdelegalizowana prawnie, która właśnie rozczula się nad tym, że tak zniszczono bohaterów, którzy polegli z bandytami Narodowych Sił Zbrojnych.
Dlaczego to się odbywa we Włoszczowie?
No bo to jest pod Włoszczowem pomnik, jest to sąd rejonowy, jest to ziemia Kieleczyzna dawna.
Miasto Gościńskiego, prawda?
Tak. Ale to jest, wie pan, tu były jednak największe te siły podziemia.
No właśnie, już nie ma wspaniałego posła. Proszę pana, no i
ale
coś
bym chciał dokończyć
o tej sprawie, proszę bardzo.
To jest za stowarzyszenie. To są byli właśnie funkcjonariusze, towarzysze, sekretarze partii, żołnierze tych oddziałów NKWD w polskich mundurach. To oni mówią, że to są ich koledzy tam polegli. A więc trzeba byłoby się przyjrzeć temu stowarzyszeniu, kogo reprezentuje. Jest to nadal sytuacja tej komuny odradzającej się, żądającej jakichś tam przywilei, hołdy, oddawanie zbrodniarzom zamiast pociągnięcia ich do odpowiedzialności.
I co się dzieje? Żenujące. Co się dzieje dziś w sądzie?
No co, przed sądem jest pikieta kilkudziesięciu osób, młodych osób, którzy uważają, że to jest wstyd i hańba, że w ogóle prokuratura wystąpiła z aktem oskarżenia zniszczenia pomnika. Nie wiem, jak go nazwali, nie miałem okazji przeczytać, bo jestem przez Dąbrowego, gdzie przyjechałem w ostatniej chwili, bo to jest wprost niewiarygodne, że dziś myślałem, że prokurator wstanie i powie, wycofuje się, bo jednak mówienie nieprawdy podlega karze. Myślę, że po rozprawie będziemy rozmawiać z prawnikami, czy nie wytoczyć o sobie prokuratorowi po prostu sprawy sądowej, dzisiaj do prokuratury innej, że poświadcza nieprawdą historyczną Polski. To jest to poświadczenie prawdy historycznej, a dzisiaj weszła w ustawa i z mocy tej ustawy w ogóle nie można mówić o tym, co pisze na pomniku. Jest to zakłamanie, jest to po prostu...
Jak pan sądzi, jakie dalsze losy sprawy będą? Czy będzie przełożona, czy będzie zakończona?
No, myślę, że się dzisiaj nie zakończy, będzie przełożona. Przełożona ta sprawa. Myślę, że dzisiaj nie będzie orzeczenia wyroku, bo to już w ogóle by hańba była. Chyba, że sąd uzna, że jest to bezpodstawne, jest to jedyna prawda.
No właśnie, i wszystko
bezpodstawne
dzieje się
obowiązującego prawa, dzisiejszego prawa.
Dzieje
bo to
się
jest gloryfikowanie
to...
nieprawdy. Jest to gloryfikowanie komunizmu przyniesionego przez na bagnetach armii radzieckiej, tych Sowietów. Porobimy dzisiaj zdjęcia i myślę, że będzie z tego jakaś migawka zrobiona przez wiele, zresztą bo jest telewizja, radio. I to jest właśnie szokujące, że w dniu dzisiejszym prokurator śmie nadal twierdzić, że zniszczono pomnik. Pomnik daje się wdzięczności za coś. Pomnik dla tych okupantów sowieckich, tak, to był pomnikiem, ale dla prawdy historycznej, prawdy, bo jest prawda jedna, prawdy, to przecież byli okupanci. To byli Polacy, tak jak i Niemców, to byli, no, w czasie okupacji byli Volksdeutsche, to tak właśnie te siły nazwa tych pokomunistycznych byli tak samo na usługach Rosji. Teraz coraz głośniej dzięki nam i wielu innym środowiskom mówimy, że Polska nie była niepodległa, była okupowana. 22 lipca nastąpiła zmiana okupacji. Niemcy wyszli, Ruscy przyszli, to była cała zmiana. I później trwała okupacja do wielu lat. Ona trwa do dnia dzisiejszego poprzez następnych przodków.
Czego pan doświadczył, generałów, będąc jeszcze niedawno często i długo i w więzieniu.
W sądach bywam nadal często. Nadal mi grożą sądami.
Pan
poświadczeniami
Adam
nieprawdy.
Słomka.
No,
jesteście tutaj ważni. Panie Zygmuncie, no więc jeszcze to wszystko się odbywa w miejscu, w lasach, obok, niedaleko, w górach. Takiej patriotycznej niezwykle części Polski, społeczeństwa polskiego, które to bardzo zaznaczyło w latach okupacji niemieckiej. Bardzo panu dziękuję za tę informację. Mam nadzieję, że ktoś się opamięta i że jednak dotrze to, co pan powiedział, do uszu, które jakoś nie chcą słuchać prawdy. Dziękuję bardzo.
No ja dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Dziękuję.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Tak. No więc mamy na bieżąco informacje, ale wróćmy teraz do...
Temat smutny i przykry, trzeba
apelu. No tak, bardzo. Do tego apelu, którym pan zaczął mówić.
Panie rektorze, apel jest po prostu moim obowiązkiem, ponieważ dostałem list od pani Wiktorii Czechowskiej-Antoniewskiej. To jest rzeźbiarka z 57-letnim dorobkiem artystycznym, laureatka najwyższego odznaczenia ministra kultury i dziedzictwa narodowego Złotego Medalu Zasłużony Kulturze Gloria Artis, przyznanego w 2009 roku za jej całokształt pracy. I proszę mi wierzyć, pani Wiktoria ma dzisiaj 89 lat i napisała do mnie list z prośbą o wsparcie, zapewnie ostatniej w mym życiu, jako że mam 89 lat, wystawy, która planowana jest przez Muzeum Teatralne w Teatrze Wielkim w Operze Narodowej w Warszawie w ostatnim kwartale 2018 roku. W ramach setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Drodzy Państwo, rozmawiałem z panią Wiktorią. List jest wstrząsający, ponieważ tak utytułowana rzeźbiarka, artystka, zwraca się z prośbą do nas, do fundacji. Ja rozumiem, że fundacja jest takim narzędziem, ale że w ogóle taka osoba musi prosić o wsparcie. Wsparcie jest naprawdę żadne, bo...
Symboliczne.
Natomiast problem jest taki, że my nie doceniamy artystów, których mamy. Jej mąż był żołnierzem Armii Krajowej, być może nie jest najlepiej postrzegana. jest znana na całym świecie. Jej portrety są między innymi w Teatrze Wielkim. Portret Arnolda Szyfmana, czy Antonio Coraziego, czy Andrzeja Frycza Morzewskiego. Utytułowana artystka, której w tej chwili ze względu na niską emeryturę, jaką ma, nie stać na dokończenie pracy nad wystawą, o którą nie ona zabiegała, tylko zwrócono się do niej o zorganizowanie tej wystawy. I pozostawiono ją sobie samej, żeby, przypuszczam, no, z własnych środków szukała, organizowała to, co musi zrobić, bo musi dokończyć, musi wykonać odlewy z gipsowe i potem je przenieść w odlewy z brązu czy z metalu. W związku z tym to jest dość kosztowne. Nie stać jej na to. Ja powiem szczerze, dzisiaj składam pismo do ministra kultury i sztuki i do paru instytucji, ale chcę zwrócić na jedną rzecz uwagę, że my właśnie tak jak powiedziałem, często schylamy głowę albo dofinansujemy, albo pomagamy jakimś organizacjom, efemerydom, których osoby mają wręcz, no, nie powinny w ogóle być wspierane. Natomiast zapominamy o tym, co jest naszą narodową kulturą, bo to jest część naszej narodowej kultury. Skoro ktoś dostaje złotą Gloria Artis, to znaczy, że jego zasługi są wyjątkowe.
A to nie jest tylko niestety medalik, a potem się zapomina. Jeśli chodzi właśnie przypomniał mi się o Szyfmanie, mówiłeś, tak? Mówił pan.
To znaczy, ona jest autorką portretu. Arnolda Szyfmana, który
Arnold
jest
starszy. Arnold Szyfman pochodził z Ulanowa, tam jest bardzo prężny burmistrz w Ulanowie, mieście Pityńskiego, Andrzeja Pityńskiego, też rzeźbiarza, więc może jakaś tam będzie...
Autor odbudowy Teatru Wielkiego w Warszawie przecież.
Bo widziałem, byłem niedawno właśnie w tym Ulanowie, przepiękne miasteczko tutaj w widłach rzek i stolica flisaków polskich. No i tam mądre władze pomagają artystom, bardzo pomagają.
Pani Wiktoria jest między innymi też, o czym może państwo nie wiecie, w Warszawie jest pomnik Willego Brandta. Właśnie pani Wiktoria jest autorką tego pomnika. Jest autorką pomnika Józefa Konrada Korzeniowskiego w Singapurze. Grota Raweckiego w Piotrkowie Trybunalskim. No. Wiele prac naprawdę wysoko i bardzo cenionych.
To przypomnijmy jeszcze raz, Wiktoria.
Wiktoria Czechowska-Antoniewska. Pani ma w tej chwili 89 lat i z tak ogromnym zażenowaniem napisała i potem myśmy rozmawiali. Ja sobie zobowiązałem się jakby wziąłem to za honor, że muszę pomóc tej pani, bo jej prośba, ja nie chcę tutaj mówić o kwocie, kwota jest wręcz śmieszna, żeby tej klasy artysta prosił instytucja, która ją zaprasza, powinna pokryć wszystkie koszty związane z tą wystawą.
Która ją nagrodziła swoim najwyższym,
a która potem ją nagradza swoimi jakimiś medalami,
no tak, dobrze,
zapomina tym, że ten artysta powinien być w odpowiedni sposób traktowany. Tu wracamy do początku tematu. Na czym skupia się nasza kultura? Gdzie są nasze, te właściwe powinny być skierowane nasza uwaga? Nie na to, co jest łatwe, proste i bez problemu odbierane, tylko o coś, co ma wartość.
Tak jest. I ten konkretny apel w konkretnej sprawie to dobry pomysł, dlatego że uważam, że pomóc jednemu to jest bardzo ważne i to jest szczególnie do zrobienia, to jest pomóc kulturze, pomóc wszystkim. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie Aleksandrze. Pan Aleksander Ładysz był gościem i łączyliśmy się z panem Zygmuntem Miernikiem. Rozmawialiśmy z burmistrzem z Warmii, panem Kiejdo. Także taki mieliśmy program. Dziękuję. Stefan Truszczyński. Do usłyszenia za tydzień.
Dziękujemy bardzo.
Wolna antena. Radia Wnet.